Godzina 12.05, jesteśmy z powrotem na antenie Weszło FM, ale już nie sami z Danielem Ciechańskim, jest z nami nasz gość, pan Włodzimierz Ziętarski, czyli człowiek, którym chodzą legendy, że już nawet jak siedział w wózku dziecięcym, to wiedział, jak obsługiwać skrzynię biegów. Dzień dobry, panie Włodzimierz.
Dzień dobry, pan na swoje takie zdjęcie w takim wózku, w samochodziku, proszę się. W samochodziku miałem ze 3 latka i pamiętam już wtedy, widziałem, gdzie jest lewy pedał, gdzie jest prawy pedał. Potem doszły, i kierownica jeszcze była.
Czyli to jest prawda wszystko, więc...
No ja im się... Nie, no to jest prawda.
Czyli człowiek, który się urodził w samochodzie niemalże. No będziemy sobie rozmawiać nie tylko o tej pana miłości do samochodów, ale też o Robercie Kubicy trochę chcieliśmy. No bo
iż, to jest dopiero temat.
To jest,
pisać.
Tak, można filmy kręcić, książkę pisać, no ale ten tydzień nam przyniósł kolejny rozdział w tej książce, czy kolejny gdzieś tam punkt, jeżeli chodzi o scenariusz filmowy. Robert Kubica będzie jeździł w serii wyścigowej DTM. Wiadomo, nie jest to Formuła 1, natomiast jest to również znana bardzo popularna seria, zwłaszcza w Niemczech.
To bardzo, to jest no naprawdę... Na dobrą sprawę są to Mistrzostwa Europy, jeżeli nie świata, no ale Europy, i już jest w ogóle apel, żeby zmienić nazwę z DTM-u jednak na
zamiast
na ETM,
Deutsche Tourenwagen, to...
European Touringwagen.
Tak.
No to jak laikowi pan miał wytłumaczyć, to jak to będzie wyglądało? No bo Formuła 1, mniej więcej wszyscy Polacy, gdy Robert Kubica się w niej pojawi, to już zdają sobie z tego sprawę, z czym to się je, a jak właśnie to...
Ale słuchajcie, mam prośbę, mówmy sobie po imieniu, dobra?
Dobrze, ja się nazywam Wojtek, dzisiaj mamy Daniel.
Wiecie co, bo łatwiej tak, bo jesteśmy jedna wielka samochodowa rodzina.
Dobrze. Wojtek, Daniel, Wody.
Wojtek, powiedz, pytasz o same DTM.
To jest Daniel.
Daniel, pytasz
tak,
o DTM.
Tak, o DTM, jak to...
Słuchaj, bo to jest...
Jakby tak laikowi, bo różni ludzie nas słuchają właśnie, żeby to nie mieli pojęcie, z czym to się je.
Formuła 1 jest czymś księżycowym dla wielu ludzi, bo to nie jest samochód, który codziennie siadasz na miasto i jedziesz. Wiadomo było kiedyś, że to ma być tak rodzaj amerykanki samochodowej. Aha. Wszystko wolno, możesz tam pchać różne silniki i tak dalej. Potem już tylko zmieniało, zaczęto wprowadzać różnego rodzaju obostrzenia, przepisy, jakim to musi podlegać rygorom. W związku z tym najbliższy człowiekowi do ścigania się jest ten samochód, którym jeździ na co dzień, bo jakoś łatwiej to zrozumieć. I w związku z tym rozrastały się wyścigi samochodów tak zwanych turystycznych, no, czyli normalnych, codziennych. One tam normalne i codzienne to ni cholery nie są, no ale buda z zewnątrz jest taka. W związku z tym okazało się nagle, że ludzie to przyswajają do siebie taki samochód, bo to mój, proszę bardzo, też sobie mogę przerobić, mogę sobie jeździć, mogę się ścigać. I to jest ta różnica. Tam jest niby... Użyjmy tego sformułowania, wolna amerykanka, to znaczy wszystko możesz prawie, bo teraz przepisy są, a tu jesteś, niemal się możesz utożsamiać z tymi samochodami, to jest ta przewaga.
No tak, też wiemy, że tutaj duże zaangażowanie Orlenu, no to taka firma, która też przebiła się do tego świata Formuły 1, no bo przy Alfie Romeo sponsor tytularny, 15 milionów euro mają wyłożyć.
Niech pan nie mówi Orlen, dlatego że to jest ogólnik, to jest obajtek, na którym przywieszano, to jest szef Orlenu, że trwoni, że szalony, że tamto, że owo. Tylko szaleni ludzie, szlachetnie szaleni, robią jakieś dobre wyniki. Aha. Odrzućmy tą polską jakość, polski krytycyzm, że ktokolwiek pójdzie do góry, trzeba go w tyłek kopać. Nie można. Pan Obajtek postawił, czyli szef Orlenu, na sporty. Bardzo dotknęła go sprawa Roberta Kubicy, że Robert nie jest na życie doceniany już samo za to, że wrócił w ogóle.
To jest fenomen.
No, poza tym ona nagle zrobił coś, czego do tej pory polskie firmy nie robiły. Mianowicie próbuje połączyć biznes swojej firmy, chce połączyć razem z inwestowaniem w sport i w młodych ludzi. I to inwestowanie jest moim zdaniem bardzo ważne i chciałbym, żeby ta audycja wasza do niego dotarła, żeby wiedział, że ma gdzieś poparcie jakieś wśród ludzi, że jednak ludzie uważają, że jest okej, okay, bo teraz zobaczcie, inflacja idzie w górę, tego się bardzo boję. I nagle się okaże i powiedzą tak, ceny rosną w górę, a pan Obajtek wydaje pieniądze na Bóg wie co, ale pan Obajtek wydaje w momencie rozpoczynającego się kryzysu. Ale kiedyś ten kryzys się skończył, to wiadomo, są wszystko sinusoidy. I wtedy będziemy mieli może coś zainwestowane w parę fajnych nazwisk, a nie w jednego biednego Roberta Kubicę, który kurka wodna jest jedyną właściwie naszą wizytówką.
No,
nie.
No właśnie, Robert Kubica. W Formule 1 wiemy, że z różnych względów no, nie był na topie w ostatnim sezonie. A czego możemy się spodziewać po nim w DTM-ie?
Niewiele. Powiem wam od razu. Niewiele, ale będzie. Będzie, bo Musimy połączyć tutaj dwie rzeczy. Biznes Orlenu i sytuację Roberta Kubicy. Chyba, mogę tak powiedzieć, nie było pieniędzy w Orlenie na to aż, albo może przebicia jakiegoś big biznesowego, żeby dostał Robert auto fabryczne. BM-ki. To, które będzie miał, jest autem prywatnym. Jak prywatny
w ogóle on w teamie prywatnym stworzonym przez Orlen będzie.
No właśnie, w związku z tym pytanie jest takie, czy będzie mógł dorównać technicznie z nimi, osiągami auta. Kurczę, boję się tego, że jak byłem w tym roku na formule w Monce, bo sobie Monce wybrałem na wyjazd, to patrzyłem z żalem, no, jak ten biedny Robert jedzie tym samochodem, który dym wychodził z zakrętu, z paraboliki na tą prosto i widać było, że kurczę jedzie wozem drabiniastym.
Ale właśnie psychicznie też mu ten rok może pomóc po tym, co go w William się spotkało, no bo to była walka. On walczył nie tylko z samym sobą, ale i z każdym w tym teamie. Mam wrażenie, że oni mu nie pomagali za bardzo.
Nie, no nie pomagali mu. Ale myślę, że tak. Dlatego, że po pierwsze, Robert dostaje kawałek własnego poletka. Ma swoje szefostwo. Nie będzie jakiś tam zagrań, nie będzie z kolei kryzysy pani Williams, która niestety nie dorasta tacie do pięt, nie umiała stworzyć tego teamu. W związku z tym Robert dostaje swoje pole do obrabiania. Dalej, pamiętajmy jeszcze o jednej rzeczy, bo tutaj cały czas chłopaki mówicie o DTM-ie. Warto o tym mówić, bo to jest fajna rzecz.
O DTM się teraz już telewizje zabijają, ale oczywiście, o prawa. No, to jest pozytywne akurat.
Słuchajcie, idealne. O tym pomówimy sobie, bo mamy prawie godzinę na gadanie. Ale myślę sobie tak, że słuchajcie, tutaj jeszcze o tym nie zapominajmy, jest Alfa Romeo, która w gruncie rzeczy jest z nazwą Alfa Romeo, bo tam inne bebechy zupełnie będą szły, inne silniki, ale nie o to chodzi. Tam są jeszcze personalne, bardzo bliskie powiązania z Orlenem, z biznesami, z Robertem i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym to jego ewentualne wejście do ścigania się będzie inne niż tamto. Tam był samochód w kryzysie, a tu jest samochód w rozwoju. Więc jest szansa, że będzie dobrze. Poza tym, słuchajcie, pytacie mnie o coś, co jest oczywiste. Robert jest kawał twardego faceta. On się tak łatwo nie załamuje. Naprawdę.
Ludzie, on po takim wypadku, po takim czymś, nie dość, że wrócił do ścigania w Formule 1.
Naszego gościa, cię Włodku, zapytam, jakie te takie historie pamiętasz związane z Robertem Kubicą, które potwierdzają ten jego charakter, no bo poznaliście się osobiście, wiesz co to za człowiek i też możesz trochę z zakulis.
Można wiedzieć, kto, jaki jest człowiek, ale Roberta lubię, bo wiecie co, czym mi Robert imponuje? Od samego początku, jak jeszcze prowadziliśmy imprezy związane z motoryzacją, jak i bezpieczeństwo na drodze, wyścigi na symulator, to no, dzielna sprawa, ten jest gigant symulatorowy Robert jeszcze, to zauważyłem jedną u niego cechę, której mi brak, chciałbym to mieć, pewną konsekwencję i twardość, albo konsekwencję w twardości, dlatego że on ma plan ułożony w swoim komputerku w mózgu, on ten z tym planem idzie do przodu, a wiadomo jak to jest z naszym narodem, my jesteśmy bardzo zdolnym narodem, ale czasami bardzo chwiejnym, tu gdzieś zawieje to, jemu nic nie wieje. On po prostu idzie do przodu, jest twardy. I zobaczcie, ta przecież historia, która była z jego wypadkiem, to już nie chcę się o tym mówić za dużo, bo wiele o tym powiedziano, ale wywołało w nim coś zupełnie odwrotnego niż ja miałem z moim synem, z wypadkiem mojego syna. Kiedy ja w pewnym momencie załamałem, powiedziałem, pieprzy to życie, nie chcę, nie będę żył. I nagle sobie potem musiałem uświadamiać, że jestem potrzebny, bo jemu jestem potrzebny, a Robertowi ten wypadek spowodował to, że nagle mu się w mózgu przestawiło. I on powiedział, chłopaki, co? Ja idę do przodu, się nic nie stało. Stało się tylko to, że nie mam kontraktu z Ferrari, który miał w kieszeni, już zniknął. Idę do przodu i on wiedział, że wróci. Tylko czekał na jedną rzecz, żeby ta ręka cholerna się zrosła. I dobrze, no.
A jak to jest możliwe tak fizycznie po prostu, że człowiek z tak zmiażdżoną ręką, no bo on cały czas no w 100% pełnosprawny nigdy nie będzie, no po tym wypadku.
Jest sobie
w stanie poradzić, no poradził sobie w bolidzie Formuły 1, gdzie no prędkości są dla zwykłego zjadacza chleba niewyobrażalne, gdzie trzeba mieć refleks nieprawdopodobny, większy nawet niż szachista, i on to zrobił. I jeszcze zdobył w bolidzie Williamsa jeden punkt, no, w szalenie trudnych warunkach. Wtedy wyszedł, mam wrażenie, też kunszt Roberta, bo to był wyścig w deszczu. Oczywiście wielu kierowców się wyeliminowało samych, ale to, że Robert się nie wyeliminował, to też świadczy o jego
puści. Pamiętasz, tylko tak teraz zastanowało mi się to wspomnienie, jak walczył z Hamiltonem w deszczu? Ach, na tym lewym łuku i prawym potem. Gdzie to było, już nie pamiętam, ale samą walkę pamiętam. I myślę sobie tak, no Chłopaki, ja od pewnego czasu zapominam nazwisk ludzi, bo już z tego jest taka ogromna ilość. Jest taki chłopak cudowny, uroczy, którego bardzo, bardzo lubię, który w Polsce, który jest mistrzem Polski w rajdach samochodowych, kierując tylko nogami. Tylko nogami. Rąk nie ma w ogóle. W związku z tym chcę was zapytać, porównywalne, to jest jeszcze większa trudność. Hard ducha tego chłopaka jest tak wielki, że on powiedział, dobra, nie ma, to jedziemy tak. Robert jest mniej więcej z tego typu facetów i on sobie z tym da radę. Tylko widzisz, problem polega na tym, że ten młody, Boże, jak on ma nazwisko, zapomniałem.
Może ze słuchaczy ktoś sobie będzie pamiętał, napiszcie pod hashtagiem Weszło FM.
No właśnie. I tam jest trochę inna sytuacja, bo on walczy z sobą, ale Robert jeszcze potem musiał walczyć z całą machiną dookoła układów, układzików biznesu, sponsoringu i tak dalej. No to jest trudno.
No bo trzeba powiedzieć prosto, gdyby nie Orlen, on by pewnie nie wrócił do Formuły 1. No,
i słuchajcie, ja wam chcę powiedzieć, bez względu na to, kto jakie ma wasze przekonania polityczne, bo wiadomo, że Orlen...
Trzeba oddzielić politykę, moim zdaniem, od tego. No, ale to jest piękna historia sportowa.
Właśnie, ale wielu ludzi mówi, Orlen, on jest tam, prawda, związany politycznie i tak dalej. A ja mam to w dupie, za przeproszeniem. Dupa jest, uwaga, słowo literackie, wczoraj udowodniłem na antenie radia, w związku z tym...
Literat z nami jest, jak widać, nie tylko kierowca.
A to zaczął Wańkowicz, kochani moi, Wańkowicz. Melchior Wańkowicz to zaczął w ambasadzie polskiej we Rzymie kiedyś, tuż po wojnie. I muszę wam powiedzieć tak, że jak to sobie tak patrzę, to mnie to nie interesuje. Mnie interesuje jedną rzecz, że może ktoś wreszcie wykorzysta jakiś biznes dobry do tego, żeby dać młodym ludziom szansę, bo to nie, pamiętajcie, Robert jest tylko kawałkiem tego wielkiego wydarzenia. Chodzi o całą masę młodych talentów, które giną. Po prostu, jak tatuś ma pieniądze, to tatuś zainwestuje, powie, nie, Heniek musi być, bo on jest doskonały. No, ale tu trzeba większych pieniędzy niż jednego taty.
Czy to nie jest właśnie tak trochę tak jak w tenisie, że tam też potrzeba gigantycznych pieniędzy i w pewnym momencie te talenty giną, bo nie mają albo sponsora, albo właśnie bogatego taty, który pozwoli na to, żeby kontynuować tą karierę. Czy to jest coś w ten...
Tylko wejdę słowo, bo Damian Rzedzik, nasz słuchacz, napisał pod hashtagiem Weszło FM, Bartosz Ostałowski, ten chłopak.
No, dziękuję ci bardzo, Bartek Ostałowski. No właśnie, niedawno się widzieliśmy tutaj na tej wystawie samochodu u ptaka pod Warszawą, na Rzymie. Darzyje, robiliśmy wywiad, robiłem z nimi i on ze mną robił wywiad, więc była taka fajna dwustronna rozmowa. Pytasz o tenis. W jakimś sensie jest podobne, wiesz? Z tym, że w tenisie musisz mieć pieniądze na starty, na przeloty, na to, na tamto. No. Nie masz inwestycji technicznych w to wszystko, tak wielkich, wiesz? Bo jak wchodzisz, to wydajesz. Jak osiągniesz coś, to zarabiasz. Tutaj każde tych słów razy 10 musisz zrobić, bo jak wydajesz, to 10 razy więcej w Formule 1 i w ogóle w sportach motorowych, ale potem... 10 albo 100 razy więcej. O, może przesadziłem. Gwiazdy w tenisie też potrafią zarobić.
A jak się właśnie to przekłada na takie zarobki, jakbyśmy mieli porównać Formułę 1 do DTM i na przykład właśnie tego Roberta Kubicę? Jak bardzo się zmieniają zarobki w takich...
Wiecie, nie zaglądam nigdy, zresztą nikt nie chce publikować tych wszystkich rzeczy.
Bo właśnie w piłce nożnej, tak jak my tutaj siedzimy w piłce nożnej, to wszystko jest publikowane. Przypuszczmy, tak, mówią, że Ronaldo zarabia... przypuszczmy 50 milionów euro rocznie z kontraktu reklamowego, to, więc tam nie ma czegoś takiego, że to jest wszystko upubliczne.
Ale i też masz w zasadzie tylko oficjalne kontrakty, a to ile on ma jeszcze z tego słupa ogłoszeniowego, który jest.
Widzisz, sytuacja z Manchesterem City czasem może być utajnione coś wszystko.
To jest, chłopaki, temat, jak ja to wczoraj przeczytałem. To jest,
z Manchesterem City,
no
tak?
No nie, to w zasadzie Chryste, co to będzie dalej z trenerem, Co się będzie, no odchodzi.
Z zawodnikami.
Gdzieś się mówi o tym, że może odejść, więc no zobaczymy, jak to będzie.
A piłko nożną pan się tak interesuje?
Tak, chłopaki, ja jestem kibol, że hej,
Po pan kibicuje?
Po pierwsze, najpierw zacznijmy, w jakiej dyscyplinie jestem absolutnym wariatem. Najpierw jest żużel.
Okej.
Okay. Dzisiaj zapraszam was, żeby życie sobie dzisiaj wystąpiło z chłopakami z żużla. Wystąpiło w telewizji w Dwójce w programie Jaka to Melodia. Powiedziałem tak, słuchajcie, mieliśmy z Jarmarkiem występować, ale oni się, reszta chłopaków, Wojtek Pianowski, Krzysztof się wycofali, zostałem ja i mówię, ty, trzeba znaleźć jakiś gości do tego programu naszego, bo już program mamy nagranie. Ja mówię, chodźcie, zaprosimy młodych żużlowców. I zaprosił trzech chłopaków. Woźniak, poza tym jeszcze z Rybnika, Bigland'a i Kubera. Słuchajcie, i powiedziałem, że będziemy popularyzowali przez to młodych żużlowców, którzy aż muszą mieć ten sponsorik. Więc sobie tak pomyślałem, że no tak, to jest żużel. Następnie piłka nożna. Chociaż tu mnie to boli jak jasna cholera, bo my nigdy klubowo nie będziemy dobrzy. Nigdy, no, nigdy. To nie ma szansy. Bo kto dojrzeje jakikolwiek piłkarz, to zaraz go sprzedają, bo potrzebują kasę. Jak sprzedadzą dobrego piłkarza, to muszą znowu kogoś wychować, to trwa znaleźć nowego. I to będzie... Moglibyśmy być dobrą reprezentacją kraju. Dlaczego nie jesteśmy? Tego nie wiem, bo najmądrzejsi tego nie wiedzą, łącznie z Bońkiem. Więc to na pewno. Kocham oglądać tenis. I słuchajcie, na stare lata... To pomyślałem sobie, że wiecie, gdzie znajduję radochę?
Golf?
W golfie. Ha. Kurde, moli, jak mnie to wciągnęło, nie ma się pojęcia. Golf jest rewelacyjny.
A gra pan też, czy nie?
Nie, nie, gram. Wiesz, dlaczego nie grałem? Bo zawsze przychodzili tam bardzo bogaci ludzie na to. Albo ludzie, którzy mieli na naprawdę jakieś kontakty, bo to i tak dalej. A ja nie lubię tego towarzystwa. Mm-hmm.
Ale to gdzieś pole golfowe jest chyba niedaleko tam gdzie mieszkasz.
Oczywiście, że jest. Dlatego tam przyjeżdża na co? Na herbatkę, na kawę. Albo
a piłka nożna. Komu pan kibicuje?
Ale o klubie mówisz? Tak, oj, to ja miałem swoje, ponieważ ja wrocławiak jestem trochę, bo wychowywałem się wrocławiak, trochę śląskowi. Aha. Ale powiem wam tak, jestem jednak coraz bardziej za Legią. Wiecie dlaczego? Z jednego prostego powodu. Jakiś prywatny facet, dwóch facetów, Zajmioduski i Leśniodorski. Kiedyś tam zainwestowali w ten.
Kupę kasy.
Nagle towarzystwo rozleciało po polsku. Ktoś się jeden z drugim nie dogadał. I teraz to wszystko tak wisi na włosku. Ja bym chciał, żeby mi się udało. Żeby się udało polskiemu.
Znaczy, jeszcze był Maciej Wandzel wtedy, a teraz został sam Mioduski.
Mioduski. I teraz pytanie dalej, no co dalej będzie? No, są takie drużyny, które kochałem kiedyś, to jest Krakowie, no. Ale kurka, wona, kibole mnie trochę zdenerwowali, bo oni tam się to jakby z Wisły trochę przeniosło na Krakowie teraz, bo tak Wisła nie wiadomo, czy będzie. No i poza tym kocham wszystkich Beniaminków, ci, którzy wchodzą. Na przykład Raków Częstochowa, kurka wodna, no wchodzi taki Raków, żeby nie odpadł od razu.
Tak,
no,
i z fajnym pomysłem też wchodzi do tej ekstraklasy.
Tylko bez stadionu.
No to tak, to niestety
to jest
rzecz,
bóg,
która,
to jest bóg,
która
no.
akurat mierdzi bardzo i powinna być akurat uregulowana. No. Natomiast tak jeszcze wracając do Roberta, też może powoli zamykając ten temat, żeby nam nie wyskakiwał ciągle z lodówki. Natomiast ty wierzysz w to, że on jeszcze wróci do Formuły 1 na zasadach kierowcy?
Nie. Powiedz, mój Boże, ja jestem mały człowieczek, ty co jest sprawie, mówię tylko o swoich takich przeczuciach. Nie, ale i o chłodnej analizie. Bo zobacz, jeżeli facet ma 35 lat, to już jest absolutne. No, Raikkonen dojeżdża to głównie reklamami teraz i zbieraniem właściwie już teraz tylko procentów od tego. Nie da rady. Natomiast pochlebiam sobie, że jakieś parę lat temu powiedziałem, że Robert powinien być w teamie jakimś.
Właśnie, bo ty gdzie to go widzisz za kilkanaście lat? Czy to będzie człowiek z niesamowitym kapitałem, jeżeli chodzi, no żaden Polak nigdy tak wysoko nie zaszedł, jeżeli nigdy. Chodzi o świat sportów motoryzacyjnych, jeżeli chodzi o Formułę 1, to jest...
Słuchajcie, ale w ogóle w tych motorowych dziedzinach nie mieliśmy wielkich ludzi na górze. Najwyżej był Roman Pijanowski, prezes Polskiego Związku Motorowego, który był wiceprezesem FIA. Wiecie, co to znaczy FIA? To jest, kurczę, taka światowa organizacja.
Tak
i, bycia,
FIFA, no.
I tam być od finansów gościem. On był od finansów. To jest nieźle. Robert jest na pewno numer jeden po nim, bo potem... O, Sobiesław Zasada, proszę bardzo. Sobie był pierwszym mistrzem świata. Nazywało się to Mistrzostwo Europy, ale był pierwszym mistrzem świata. A panie Sobiesławie, albo tobie Sobiesławie, bo po imieniu jesteśmy, mam zaszczyt być z nim po imieniu, jeszcze raz składam życzenia, 90 lat skończył i chłopaki, on stale jeździ. Jest w ogóle genialny gość. To jest po prostu fenomen. Poza tym dobry człowiek, świetny dyplomata, więc to jest wzorzec. No, ale Sobek już powoli kończy swoją wielką, wielką karierę. Więc myślę, że Robert może być, tylko teraz zajrzymy w zakamarki duszy jego. Czy on się teraz pozbiera, żeby się przestawić? Tego nie wiem. Nie wiem.
Ale to tylko widzisz jako gościa, dyrektora technicznego w jakimś teamie.
Tak, albo jeszcze wyżej do FIA mógłby wejść na przykład. No.
Może przy tak wsparciu Orlenu gdzieś by się odnalazł w Alfie Romeo później jako działacz.
A powiedziałeś tak jak właśnie, że nie lubisz polskiej ekstraklasy, dlatego że jak jest dobry młody zawodnik...
Nie to, że nie lubię, tylko boli mnie.
Boli to, przepraszam, że ci to boli, że sprzedają. A czy ty widzisz wśród właśnie młodych ludzi, potencjał na drugiego, może nie aż takiego kalibru Roberta Kubicę?
Takich było bardzo wielu. Słuchajcie, już teraz jak widzicie, mam problemy z nazwiskami. To jest cecha moja organiczna. Zawsze to miałem. Kiedyś mała dyktylikę na boku. Pamiętacie Robert Mucha, mistrz Europy, też w rajdach samochodowych. Świetny zresztą gość, znakomity facet. I kiedyś dawno temu w dzienniku telewizyjnym prowadząc bezpieczeństwa na drodze zaprosiłem Roberta Muchę do studia. Na żywo, dziennik telewizyjny 19:30. Słuchajcie, i mówię, proszę państwa, nasz mistrz kierownicy, i tu zapadła klamka, kurwa, jak się ona zamazane, zamazane. Przepraszam, nie było nic, bardzo, bardzo, bardzo przepraszam. I jak się to, kurcz, jak on się nazywa? I zacząłem opowiadać, że, bo tu problemem jest taki, że latem to te muchy rozbijają się. No Robert Mucha! I wtedy mi zapytano. Ale to była taka dyktyka, przepraszam, że to brzydkie słowo, to niestety...
Zdarza się nawet najlepszy.
No, i w związku z tym, wreszcie zapłacę karę. I tych młodych jest mnóstwo, naprawdę. Tylko wiecie, za każdym razem, jak do tej pory spotykałem się z nimi, to często dzwonili do mnie tatusie i mówili, panie Wojtku, pan zapromuje Krzysia tamtego, bo on jest naprawdę dobry, i tak dalej, i tak dalej. No, no w Porsche, jak jeździ Robert, jeździli też fajni chłopcy. I co z tego? Rozmyło się, bo tata finansowo, Orlen wchodził, ale mało. Mało. To było 1/10 tego, co trzeba. Teraz Orlen przed pełną gębą. I dobrze, ale wiecie, bo Orlen ma teraz swój interes. Pan prezes Obajtek powiedział tak, dobra, wchodzimy z Orlenem na rynki zachodnie, do Austrii i do Niemiec. Chcemy zrobić rebranding tamtych stacji, które jeszcze nie mają napisane, że są z Orlenu. I jemu jest potrzebne to bardzo, żeby ten Orlen był. No w DTM-ie genialnie, bo on jest, będzie na tym terenie będzie jeździł. No więc po prostu trzeba znaleźć ten junktim pomiędzy moim własnym biznesem, biznesem młodych ludzi i biznesem Polski pośrodku, żeby nasze imię ładnie kwitło.
A jeżeli chodzi o Formułę 1, jak wiele jeszcze właściwie zależy od człowieka, a nie od bolidu? No bo to, że Robert Kubica w bolidzie Williamsa na starcie nie wygra z Hamiltonem, to wiemy, ale czy, nie wiem, na tym wyższym poziomie umiejętności kierowcy mają jeszcze jakieś znaczenie, czy po prostu jak jeździsz w Mercedesie, to trzeba być fajtłapą, żeby nie wygrać, a jak jeździsz w Williamsie, no to nic nie zrobisz.
Wiesz co, tak ci powiem prywatnie, bo...
Między nami, to tak, no, jak siedzimy we trzech.
Państwo, ja mówię tylko do nich, nie słuchajcie. Człowiek ma coraz mniejsze znaczenie. Gdyby dzisiaj Hamiltona wsadzić tego Grata Williamsa...
Też by nic nie zrobił.
No nic zrobił, nie miałby szansy.
A Kubica do Mercedesa też mógł być mistrzem świata.
I mógł być mistrzem świata. Naprawdę, dlatego ten Ferrari, który miał w kieszeni, spowodowałoby to, że mielibyśmy dzisiaj mistrza świata. Także... W tym
to jest taka smutna
świat.
Konkluzja, mi się wydaje. No,
ale
nie?
Tak, ona cywilizacyjnie jest smutna, bo jaka jest rola jednostki?
A da się to zatrzymać według ciebie jakoś? Nie wiem, zmienić? Czy ten bieg technologiczny już tak jest po prostu poszedł tak daleko, ja mam, że firmy z tego nie zrezygnują?
Bo one zegar, też... Mam jeszcze, to mały Cwiszenrów, który z ostatnich dni, zresztą nawet kadał w telewizji, czyli poszło. Otóż w Korei Południowej pewnej pani umarło dziecko, dziewczynka. No i ona miała tam kontakty z instytutem jakimi naukowymi i tak dalej. I wiecie co? Że oni za pomocą technologii ożywili to dziecko, które chodziło martwe. Zaczął mówić, chodzić.
Czyli zmartwychwstanie nastąpiło?
Nastąpiło, oczywiście z zainstalowaniem tam wszystkich tych różnych metod wizualizacji, cuda i tak dalej. Zrobiła to ekipa ludzi, prawda? Ten człowiek, który tam zaczął działać, nie miał nic do powiedzenia. Bo był ciągle martwy, nie? Tak samo samochód jest w gruncie rzeczy, no on żyje, bo ja mam swoją teorię na ten temat z Rainerem Maria Rilke, XIX-XX-wiecznym poetą, że przedmioty też żyją, bo człowiek dodaje im poprzez swoje ręce, ożywia je jakby. Ale przecież pamiętajmy o jednej rzeczy, że ta technologia, która dziś przychodzi, jest technologią zbiorową, to znaczy ileś tam wysiłków ludzi składa się na efekt końcowy jednej rzeczy. Czyli na dobrą sprawę dzisiaj jeszcze jest tak, że ten człowiek jest potrzebny za jakiś czas na wejście elektryczne samochody, Formuła 1E. No tutaj już nie ma tego, co mówiło, że Robert, tu słucham, dobra, opony, jak pracują, dobrze, jaki związek jest z silnikiem.
To jest teraz właśnie, to tak moim zdaniem to trochę zabija ten duch sportu, bo jak na przykład teraz w tle lecą skoki, no to przede wszystkim decyduje no, to
umiejętność człowieka.
Umiejętność człowieka, a tutaj możemy mówić tak naprawdę, no Robert
Kubica... Chociaż sprzęt też w skokach jest ważny.
No tak, no, bo, ale
nie w jakimś procencie.
Robert Kubica fenomen, no gość, który wrócił, no podejrzewam, że 99% ludzi by nie wróciło.
Koma 9
by nie wróciło w ogóle do formuły. On wrócił i przez to, że nie ma tego sprzętu, nie może rywalizować z najlepszymi. No a umiejętności podejrzewam, że ma takie, że gdyby miał, znaczy na pewno gdyby miał ten lepszy samochód, to by był w czołówce, no i byśmy w ogóle inaczej...
Szkoda mimo wszystko,
szkoda, że nie ma takiego ducha takiej czystej rywalizacji.
I wrócimy do golfa. A w golfie piłeczka taka sama, no kije się trochę różnią, bo tam sobie coś można jeszcze pokombinować, ale trzeba trafić.
Trzeba trafić, trzeba umieć. Dobrze, zostawiamy na razie Roberta. Ja bym chciał porozmawiać tak o tobie, o tych twoich wspomnieniach. Skąd się ta miłość do samochodów pojawiła?
Nie mam pojęcia. Wiesz co, ja to kiedyś zawsze mówiłem, że wyssałem to z mlekiem ojca. Aha. Bo mój ojciec był... przedwojennym oficerem. Mam zresztą tak na marginesie jego wspaniałe albumy z Bitwy o Warszawę, z Cudu nad Wisłą, bo on wtedy był artylerzystą. I miał piękne samochody, różne, fajne takie. Mam zdjęcia tych aut pod domem. Chyba stąd to się wzięło. Ale wiecie co, to nie, w gruncie rzeczy chyba większość chłopców ma tego rodzaju zapędy. Bo nie, od razu, ty kup mi rysoraka, się mówiło kiedyś, pamiętacie, nie wiecie, żeby rysorak. Kiedy były te małe takie samochodziki już zrobione z metalu i one były amortyzowane. To tylko zależy moim zdaniem od rodziców i od świata, który takie dziecko otacza. Bo masz jakieś te zacięcie i albo to rozbudowujesz, albo to przyhamowujesz.
A egzamin na prawko swój pamiętasz?
Jasne, słuchajcie.
Za którym razem?
Nie było wtedy takich tematów.
Aha.
Jak ktoś nie zdawał egzaminu, to nie wiem, zemdlał, okay. Albo nie jadł, musiał. Nie było naprawdę.
A w którym roku zdałeś? Pamiętasz?
Taki. Siedzicie mocno. 61.
No to... A powiedz mi, wtedy miałeś 18 lat, tak?
No nie, mniej czekaj, 80, no gdzieś tak, 16, 18.
I to ile lat miałeś, jak pierwszy raz wsiadłeś w auto i sam poprowadziłeś?
Jak? To było później. Bo
tak, po egzaminie?
Auto,
to co, na egzaminie trzeba było samochód poprowadzić?
Nie, na egzaminie mu nie, ale on mówi poza egzaminem. Nie. A, no na tak. Egzaminie była Warszawa, to, czy, garbata.
Czy wcześniej nie prowadziłeś sam, czy nie miałeś takich zapędów, że bez prawa jazdy coś tam?
Oczywiście, że jeździłem, ale nie było wtedy takich samochodów, jak dał ktoś poprowadzić. Dzisiaj tych samochodów od cholery masz dookoła, a wtedy nie miałeś. Trudno było znaleźć. Natomiast pierwsze moje auto to był Mikrus. Bo kupiłem Stefana Knotę.
Zdrówko. Bardzo.
Oni mi poczęstowali mnie.
Ciasteczkę.
To te urodzinowe.
Tam, tak. To jest faworka.
Faworki są posypane cukrem, który wszedł do tchawicy.
Także Włodzimierz Jetański w tym momencie przesłodzony.
Dobra, i słuchajcie.
No.
I to było tak. Kupiłem od niego Osę. Mhm. I Osa miała... skuter Osa. Genialny.
Może wody przynieść.
No ale to nie pomaga, bo to nie w tu dziurkę wyszło.
Słuchajcie, to ja wykorzystam okazję, powiem, bo skoki trwają narciarskie.
Powiedz, i od razu, tak,
powiem jak Polacy, dokładnie. I oczywiście życzymy cały czas zdrowia panu Wódkowi. Aleksander Zniszczoł, jeden z reprezentantów Polski, się zaprezentował. Zajmuje w tym momencie ostatnie miejsce w drugiej serii. No ale 30 miejsce minimum na koniec zajmie. Będzie to pierwszy jego punkt w tym sezonie Pucharu Świata, więc jakiś tam pozytywny objaw. Przypominamy, że jeszcze będzie 14 Jakub Wolny, 10 Kamil Stok, 6 Dawid Kubacki i 3 Piotr Żyła, także 4 Polaków jeszcze przed
Słuchajcie,
nami.
A jaka pogoda, bo tam był dramat z tym cholernym kolejnym.
To odwróć się i zobacz, bardzo ładnie, wszystko, słoneczko świeci, jeżeli chodzi o wiatr.
Ale to są loty.
Uspokoiły. Jest, tak, mamut
ja
dzisiaj.
Kocham,
tak, mamut.
Mamut, tak skończymy, też jeszcze dużo będzie końcówkę. Słuchajcie, więc wracając do tego.
Do początku.
Osa była genialnym skuterem, tylko miała jeden problem. Ja nie wiem, czemu konstruktorzy to zrobili. Pedał, hamulca się zamienił z pedałem. Od zmiany biegów. W związku z tym, jak się wsiadałeś z motoru, to miałeś gdzie indziej hamulec. No i kiedyś wyłożyłem się na zakręcie także o rany, powiedziałem, nie, kupię sobie. I kupiłem sobie używanego Mikrusa, chłopaki. To było genialne, ponieważ ten samochód rozpędza się do 70 na godzinę. Jak za długo jechałeś na 70, to puchły mu tłoki, bo był materiał do kitu. W związku z tym trzeba było czekać, tłoki wróciły i jechało się dalej. A potem był Trabant, drugi Trabant, Skoda, no i tak te 80 chyba samochodów do dzisiaj.
Jeszcze ten egzamin naprawdę bym podrążył, no bo dzisiaj to jest taka rzecz, gdzie wielu ludzi się stresuje. No ja zdałem za trzecim na przykład i jak już drugi raz oblałem, to miałem bardzo słaby stan psychiczny, mówię, pewnie się do tego nie nadaje. Wszyscy się stresują. Ty mówisz, że wtedy nie było czegoś takiego jak, nie wiem, za którym razem, tylko, jak ktoś oblewał.
Dodam to, że ja właśnie też za drugim zdałem i w życiu nie miałem takiego stresu, nawet na maturze nigdy. Jak ja przyszedłem, prawda. To cały jak ja wszedłem do tego samochodu, to cały byłem zagrzany, że nawet do tego stopnia, że tam fotel był podniesiony na maksa do góry. Ja się tak zestresowałem, że nie potrafiłem tego fotelu dać do dołu.
Słuchajcie, pan minister Adamczyk, minister infrastruktury, zaproponował mi dwa lata temu chyba, żebym został dyrektorem ministerstwa do spraw właśnie egzaminu praw jazdy pytań. Bardzo chciałem, ale uświadomiłem sobie po poważnej analizie, że ja i dyrektor to jak skozi trąba, za przeproszeniem, bo ja mogę coś wiedzieć, ale nie umiem zarządzać grupami ludzi. W związku z tym to się nie udało. Ale teraz założyliśmy, to jest pierwsza taka publiczna informacja w Szczecinie, a e-kierowca jest stowarzyszenie kierowca.pl, uruchomiło pierwszą w Polsce telewizję dla ludzi, którzy zdają prawo jazdy, którzy zdali, którzy się doskonalą, kierowców samochodów ciężarowych. To się nazywa Szkoła Jazdy i chodzi raz w tygodniu na YouTubie. Wejdźcie tam, bo tam są naprawdę wszystkie tajniki zdawania egzaminu.
Już jest.
Wreszcie byłem, co to dzisiaj mamy? Dzisiaj mamy niedzielę.
Sobotę.
No to byśmy tu mieli w kiedy? No,
czwartek
poszło o godzinie 20:00.
To świetna sprawa.
Sami to zrobić, bez żadnych kładów, bez żadnych sponsorów. To jest w ogóle, i muszę tu mieć nazwisko, Rafał Matusza, który całe swoje życie w to zaangażował. W związku z tym to warto o tym gadać. No dobra.
Ale są jakieś takie... czyli co, wtedy to było po prostu...
Jak
ten egzamin wtedy wyglądał? Konkretnie.
Słuchaj, no to ja wam powiem, jak wyglądał pierwszy egzamin na prawo jazdy. Myśmy jako stowarzyszenie kierowca.pl wydali przepiękną książkę, album. Historia prawa jazdy w Polsce. Przy współudziale Wytwórni Papierów Wartościowych zaprezentowaliśmy ją w Sejmie. Specjalna była taka narada i tak dalej, sali kolumnowej. I wtedy pamiętam, przypomniałem sobie pierwsze prawo jazdy, kiedy było to, pierwsze egzaminy odbywały się przy placu w Warszawie, przy placu teatralnym. Tam jest bank, przy banku jest placyk, na tym placyku rosło drzewo i instruktor wchodził, proszę pana, tu pan siada, objedzie pan drzewo z lewej strony, objedzie pan drzewo z prawej strony, przyjdzie pan do mnie, pan się zatrzyma, to wtedy pan zda. No. I tak wyglądał egzamin na prawo jazdy. Ale pamiętajcie o jednej rzeczy, przyjazd wtedy z takim samochodem w latach 20-30 to było wydarzenie. Musiałeś ustawić zapłon, rozumiesz, to przyspieszyć, opóźnić, dodać gazu, tutaj przyhamować. Było wydarzenie.
A dzisiaj, jeżeli chodzi o te wymogi, które są określone, zarówno jeżeli chodzi o teorię, jak i praktykę, co trzeba po prostu wiedzieć, co trzeba umieć, żeby zdać, to jest wszystko okej? Czy są pewne rzeczy niepotrzebne, czy coś?
To co powiedziałeś, po pierwsze umiesz opanować swoje nerwy, bo to wszystko wiecie. Przecież ten straszny wypadek, który się zdarzył w tym samochodzie, to było chyba Suzuki, tak mi się wydaje, Swift, co zginęła ta dziewczyna, kursantka i pod pociągiem. To są wszystko moim zdaniem rzeczy, że stan napięcia tego egzaminowanego jest tak wielki, że popełnia błędy nieludzkie czasami. Dlatego też bardzo apelujemy w tej naszej telewizji również do egzaminatorów. Pamiętajcie, macie kosie człowieka, który się denerwuje. Nie sprawdzicie jego umiejętności. W ogóle, między nami powiedziawszy, gdyby w ten sposób dobierano kierowców do Formuły 1, to nigdy by nikt tam nie przyszedł.
Ja mam wrażenie, że trzeba było zerwać jakąś taką barierą, bo ja często mam wrażenie, że jest podejście wśród kursantów, że ci egzaminatorzy wcale nie są dla nich i że jakby państwo nie pomaga, czy państwo, to jest szeroko powiedziane, no ci, którzy są odpowiedzialni za egzaminy na prawo jazdy, nie chcą im pomóc, żeby zostać kierowcą, tylko bardziej jest nastawienie, że oni chcą, żebym ja nie zdał.
Żeby
zapłacić kolejny raz i to powoduje ten stres i to też powoduje, że często w ogóle, no to jest powszechne, że jazda na egzaminie, jazda na tych jazdach przygotowujących się, to jest zupełnie co innego niż jeździsz później. Różnica jest diametralna. Zaczynasz jeździć samemu, tak naprawdę uczysz się zupełnie na nowo. Tak. To, co ty do tej pory nabyłeś, to jest mało ważne. Tyle, że wiesz, gdzie jest kierownica, jak bieg wrzucisz.
Tak, czy się ze mną zgodzisz, ale właśnie tak to wygląda, że jak kończysz te 30 godzin, bo to jest, musisz tyle zrobić, zdajesz ten egzamin i teoretycznie, bo masz papierek, to umiesz jeździć, a jak porównasz tą jazdę wtedy, a na przykład po roku czasu, to jest zupełnie dwa różne światy.
A to jest taki facet, który wychodzi, czy facetka, wyjeżdża na pierwszego razu, od razu jak już dostanie prawo jazdy, to dla niej jest to nowy świat, bo ona tego na kursach nigdy nie miała. Jeździ bocznymi uliczkami, gdzieś tam, a nie daj Boże wyjechać na autostradę, to wtedy ten człowiek, który wyjeżdża, to musi tego wszystkiego uczyć dopiero. Tak, trzeba zmienić system szkolenia na prawo jazdy diametralnie. Też tak uważam, zmienić trzeba system pytań, dlatego że słuchajcie, kiedyś, ładnych parę lat temu zdarzyło mi się utracić prawo jazdy ze względu na przekroczenie ilości punktów. Byłem głupi, hardy.
Zdarza się.
I poszedłem na egzamin i muszę wam powiedzieć, że kułem się, no całe święta Wielkanocne. Przyszedłem, teoria, rewelacja. Praktyka jako tako większego błędu nie popełniłem. I nagle jak się skończył ten egzamin, jak już te prawo jazdy mi oddali, ja wszystko to pozapominałem, bo to jest cała masa duperelnych informacji, które są nikomu do niczego niepotrzebne.
Tam pamiętam na przykład jest, ile musisz wiedzieć, ile musi być odstępu między tobą a samochodem ciężarowym w tunelu na terenie niezabudowanym.
I teraz wyjdziesz miarką.
Po pierwsze weź znać tunel na terenie niezabudowanym gdzieś, a po drugie, no, co, będziesz z metrówką jeździł? Tak?
Albo wymiary tablicy rejestracyjnej.
No, ale dobra, to można...
A teraz to się zmieniło, bo mają nowe.
Tak, ja jeszcze miałem takie pytanie, na którym wiedziałem, że popełniłem błąd, to było, czy może możesz, zażywając środki odurzające jakieś tam, w niewielkiej ilości powiedziane, prowadzić samochód. Ja znaczyłem, że nie. A okazało się, że tak, bo tam coś jest dopuszczone, a później jakby było nieużyte niewielkiej ilości, tylko coś
czyli
by było...
Czyli potem człowiek, że tak powiem, wychodzi z tego, że będzie mierzył, ile może wziąć środków, żeby... Nie, dramat, ale
pod
dobra.
Pod hashtagiem weszło FM, właśnie, bo tutaj zadają pytania i piszą. Dialog pomiędzy egzaminatorem i tą dziewczyną, która zginęła, jak w pana odczuciu to wygląda? Zredukował jej stres i jest cytat teraz. Angelika przystępowała do egzaminu po raz czwarty. Z raportu wynika, że nastolatka była zestresowana. Poniższe słowa wypowiedziane na 21 minut przed wypadkiem. Angelika, ale jestem zestresowana. Egzaminator, proszę. Angelika, bardzo mi bije serce. Egzaminator, to znaczy, że pani żyje.
Koniec cytatu.
Wie pan, wiesz co, powiem ci, to jest mrożące krew w żyłach. Wiecie, na tym rzecz polega, że egzaminator musi być wszystkim człowiekiem. To
nie
po
zapominajmy
pierwsze.
O tym.
No, i musi czuć, że ten człowiek obok niego jest w stanie strasznie trudnym psychicznie. Bo cała legenda, jaka narosła wokół egzaminy, no musi go przygnieść. To musi się zmienić, naprawdę. No musi. Bo nie wychowamy dobrych kierowców.
Tak, tak. No zostawmy ten temat, bo można by długo rozmawiać. Jeszcze tutaj bubson wypraniec, tylko tak dorzucę, bo w sumie fajne przemyślenie odnośnie tego F1, co żeśmy mówili. Dzień dobry panowie, w F1 Cześć. Wygrywa niby sprzęt, ale przecież te samochody też projektują ludzie, więc de facto samochody też są czynnikiem ludzkim,
choć
bardziej jest to wyścig inżynierów niż kierowców. To rzeczywiście
słowa.
Tak, dobra obserwacja. Natomiast jeszcze chciałem ciebie zapytać o takie bardziej ludzkie aspekty, jeżeli chodzi o prowadzenie samochodu, poruszanie się po mieście. Z jakimi najdziwniejszymi przykładami parkowania się spotkałeś? Bo to są całe profile, mistrzowie parkowania i tak
powiem
dalej.
Powiem ci, to jest nie do opisania. Twórczość radosna nasza jest przeogromna. No, najbardziej mnie to wkurza, jak facet, ktoś parkuje i zostawiając drugiemu drogę możliwość wyjazdu. Bo ja tylko na chwilę. Ale moja żona miała najbardziej piękny numer. Zresztą potem z tym kierowcą taksówki się zaprzyjaźniliśmy. Otóż facet jechał do domu i poszedł po zakupy. Zaparkował przed sklepem, a był tam taki lekki zjazd. I on nie zaciągnął ręcznego, poszedł i ten samochód się stoczył na bardzo ruchliwą drogę, słuchaj. Na jeden pas, na drugi pas. I tak się zaparkował na obu pasach jezdni. I że się nic nikomu nie stało. Tam lekka obcierka była na naszym samochodzie. Ale powiem wam, bo to jest nie tylko dlatego, że czasami jesteśmy zwariowani, bez sensu ganiamy. Czasami jesteśmy zabiegani i gdzieś coś tam umknie. Ale najgorsi są ci, którzy robią to z premedytacją. I albo na przykład ktoś parkuje i włącza światło awaryjne. Nie?
A już jest usprawiedliwiony.
To mnie tu prawie już nie ma, już zaraz i tak dalej, a trzy samochody i wychodzisz. I teraz pytanie, jak tak, wróci ten kierowca, co to zrobić? Nakopiesz mu w tyłek, powiesz, ja, wiecie co ja robię? Ja się uśmiecham, mówię, nieźle pan musiał się tego gdzieś napracować, żeby, no coś tam uśmiechem. I to rozładowuje, bo co mu zrobisz? No, bo są tacy, które lecą od razu z pięściami, to bez sensu. Trzeba się uśmiechnąć, powiedzieć, no dobra, no trudno, stało się to. No, w ogóle nie ma problemu, niech pan
A co powiesz o kierowcach, bo mnie najbardziej irytuje w trakcie jeżdżenia nie włączanie kierunkowskazu. Skręca ci przed tobą.
Chłopie, jest
i on myśli,
dokładnie.
Że jest kozak, że ma lepszy samochód, że wyprzedzi, ale nie wrzuci. No.
Ale masz rację, on włącza kierunkowskaz w momencie, kiedy już jest zakręcie.
Tak
samo uważam, że przy zjeździe z ronda powinno się ten kierunkowskaz zawsze.
Zawsze.
A często
zawsze.
Ludzie tego
nie
robią.
Bo tamten drugi by już wjechał, bo widzi,
że tak.
Słuchajcie, zróbmy tutaj jedną przerwę. Proszę. Powiedzmy wyraźnie w radiu. Kochani, włączajcie kierunkowskazy wcześniej, żeby było widać. No, zróbmy ten taki apel do nas, bo to naprawdę jest potrzebne. Nawet lepiej, jak trochę wcześniej wystawić kierunkowskaz, niż później. No.
Żeby ktoś zwolnił ewentualnie.
Zjazd z ronda.
Tak.
Pokażmy.
A generalnie Polacy jeżdżą coraz lepiej? Widać się poprawę? Jest brak kultury cały czas.
Lepiej. Ja uważam, że jesteśmy naprawdę bardziej kulturalnymi kierowcami niż na przykład Francuzi. Mm-hmm. Ambasada się zaraz odezwie, ale z doświadczenia. Wiesz, dlaczego tam jest duży egoizm? Mm-hmm. U nas ciągle, słuchajcie, zobaczcie, ile dobrego zrobiły te dwie ustawy, te dwa przepisy o tym korytarzu życia i o suwaku. Mm-hmm. Zwróćcie uwagę na to, bo po prostu nagle ludzie mieli ten odruch, wiedzieli, że coś tu jest coś na rzeczy, trzeba coś zmienić. Ta ustawa wyszła i teraz prawie w 90% mm-hmm. wszystko się realizuje. Czyli jesteśmy
i bez chłodni. Trąbienia, bo często jest tak, że chciał wjechać, to trąbić, że nie puścisz i specjalnie na złość nie puszczali ludzi, tak bo jest. Niby ktoś zawsze
tak, cwaniaczko, tam,
a my staliśmy tak, no. I to jest masakra.
I myślę sobie tak, że to jest apel do ustawodawcy. Pamiętajcie, Polacy są inteligentnym i życzliwym narodem, tylko dajcie im szansę. Nie wprowadzajcie idiotycznych znaków, ani na przykład ta, złe oznakowanie jest, to jest też tragedia. Idiotyczne, 30 na godzinę, jedziesz godzinę, kurczę, ktoś zapomniał zdjąć znak, bo sobie poszedł do domu. Droga Warszawa, Konstancin na przykład. Wielka dwupasmówka, po lewej nie ma domu, po prawej nie ma, 60 na godzinę. Droga równa. Pytają się dlaczego? Ano bo tak. No i tak dalej, i tak dalej. Powinien być audyt, poważny audyt przeprowadzony przez ministerstwo oznakowania dróg. Wszędzie, w każdej gminie.
Mhm. Tylko jeszcze, czemu my właśnie często działamy dopiero po szkodzie? Czyli jak jest gdzieś jakiś wypadek, to dajemy na przykład zwolnienia, te, jak to się fachowo nazywa, te na drodze wyszło.
Bumpsy albo leżący policjanci, no, uśpieni policjanci.
Uśpieni policjanci i my na przykład często dajemy. Ostatnio był taki wypadek obok mnie, że BMW 130 na godzinę jechało, co mężczyzna uratował swoje dziecko z żoną. Mhm. Popchnął wózek i on wpadł na to. I teraz jak tam przejeżdżam, to chopek na hopku jest? Tak, na Sokratesa. I dlaczego my działamy dopiero potem? Tam były apele przez rok czasu do sytuacji, żeby coś z tym zrobić, bo tam jeździli ludzie jak szaleni i dopiero po wypadku śmiertelnym reagujemy na to. Czemu mamy narzędzia, żeby to robić, a tego nie robimy?
Wiesz dlaczego? No, nie odpowiem ci nawet dlaczego, tak powiedzieć, wiesz dlaczego, no bo to jest trudne. Natomiast zwróćcie uwagę na taki fakt.
Kiedyś był tak, sam się zastanawiam, też chciałbym to wiedzieć.
Pamiętacie, był wypadek w Kamieniu Pomorskim, gdzie chłopak dziewczynę wiózł, był sam pod wpływem jakichś tam środków odurzających, wypadł, zabił parę osób, tragedia. Premier Tusk od razu wyszedł na mównicę i... Dobra, minęło 3 miesiące, koniec. Teraz był wypadek na Sokratesa, o którym powiedziałeś. Premier Morawiecki zrobił o tyle lepiej, że nie tylko nakrzyczał z mównicy, ale zażądał dokładnego audytu w tej sprawie. Chodziło o przejścia dla pieszych.
No bo tak, bo to jest o relacje piesza, kierowca chodzi.
I tu się pozytywnie polityka się w to wdała, bo jemu na pewno zależało na tym, żeby chodził jako rozsądny, mądry przywódca. W związku z tym wydał polecenie podległym sobie urzędom, żeby to robiły. I na przykład Alvin Gajadur, szef Krokodyli, czyli Inspekcji Transportu Drogowego, zorganizował taką konferencję, którą miałem zaszczyt prowadzić z udziałem wielu ministrów. Dobrze, ale powiem wam tak. Jest coś w nas takiego, że jesteśmy słowami ogień. Bo są na przykład takie pytania. Nie zadałeś mi tego pytania, ja bym tobie mógł zadać. Powiedz, jak spadnie samolot i zginie 100 osób, powiedzmy nawet, nie tak, mm-hmm. nie tak dużo, bo może i 300 zginąć, to świat, cała Polska, pogrzeby, cuda tam, tak. A ginie codziennie tyle samo prawie ludzi na drogach.
I to codziennie, a samolot nie spadł. Właśnie, właśnie to jest
odpowiedź taki, na to pytanie? Młody jesteś. Odpowiedź na to pytanie?
No nie, dlatego, że z tatą akurat na ten temat rozmawiałem, że ginie samolot i to też jest, nie wiem, raz na pół roku, raz na rok informacja, że zginęło tyle i tyle ludzi i my robimy żałoby w państwach, a tata się właśnie to samo mi pytanie zadał. No. A dlaczego, jeżeli codziennie na drogach ginie 80, przypuśćmy, osób w samej Polsce, to dlaczego nikt nie robi nagle
żałoby? Pamiętajmy przede wszystkim to, chyba zależy no, od zdrowego rozsądku i podejścia każdego człowieka, no bo można by wprowadzić na przykład przepisy, że jest bezwzględne pierwszeństwo pieszych na pasach, tylko wtedy mamy takie skrzyżowania, takie miejsca w Warszawie, jak chociażby niedaleko Placu Zbawiciela, czy tych domów centrum, że no nie przejedziesz wtedy, bo ci piesi tam chodzą bez przerwy. Tylko chodzi o zdrowy rozsądek, albo jak masz przejście dla pieszych przedzielone torami tramwajowymi, tak, bez sygnalizacji, aha, to wtedy co? Niby bezwzględne pierwszeństwo pieszych, no ale przecież tramwaj ma pierwszeństwo, no to wiadomo, że ale chcesz żyć, tak? Jak widzisz, że jedzie tramwaj, to nie wejdziesz, no też trzeba trochę
ale
tym ludziom
zaufać. Ale weźmy też pod uwagę, że ludziom zaufać, ale często jest tak, że niektórzy ludzie mówią takie coś, a jedzie samochód, widzi, że ciężko możesz mieć się zatrzymać, to ludzie specjalnie wchodzą, nie bacząc na to, że może się samochód mieć ciężko zatrzymać, a mówią, ale bo ja mam przejście dla pieszych, to wejdę, więc to ja też
to
działa.
To już.
No tak, ale to też działa w dwie strony. Często ludzie na przykład stoją, jak tutaj kończą się, zaczyna się droga, to oni stoją 5 centymetrów od tego. A to też nigdy nie wiadomo, coś trzeba czasami odbić, to ludzie
ale patrzcie,
też muszą
dwóch facetów
myśleć.
I jeszcze jeden trzeci, czyli ja, każdy ma trochę inny pogląd na sprawę. I teraz pytanie, jak to może zrobić ustawodawca? Ja miałem już wszystkie możliwości, od prawa do lewa. Zawsze kiedyś myślałem tak, droga, co to jest droga? To jest rzeka. Ona sobie płynie, no bo wiadomo, jak chcesz przejść przez rzekę, to budujesz most, no, albo przepłyniesz przez to. Czyli ta droga jest główniejsza, bo tam jadą te samochody szybko i tak dalej, ale w ten sposób z kolei pieszy też nigdy nie przejdzie. Mhm. Kiedyś, pamiętacie, była taka piosenka Maryli Rodowicz, nie daj mi, Osiecki chyba tekst był, nie daj mi Boże, broń Boże, skosztować tak zwanej życiowej mądrości. Bardzo wiele w tym wszystkim jest mądrego, do tej mądrości życiowej trzeba dodać mądre przewidywanie i analizy i tak dalej. Wyjdzie na to, tak mi się wydaje, że będziemy mieli przepis, gdzie pieszy ma na przejściu bezwzględne pierwszeństwo. Czy to jest dobrze, czy to jest źle? Powiem wam tak, nie mam zielonego pojęcia. Bo ja mam tylko tyle. Jeżeli mamy jakiś przepis jakikolwiek wprowadzić, trzeba go poprzeć co najmniej półroczną, bardzo mądrą kampanią informacyjną do całego narodu.
I tak, żeby to się żeby ludzie no. też się przystosowali.
Tak, a nie nagle.
Temat. Ja tylko powiem, pod hashtagiem Weszło FM mamy dwa wpisy odnośnie tej naszej dyskusji wcześniej o egzaminach. Królik Chicago pisze, w USA na egzamin jedziesz swoim autem i jazda tak. trwa 5-10 minut, a pytania z teorii są z gatunku widzisz czerwone światło, to co robisz? Więc jak widać,
no dobra, i słusznie, i co, gorsi są kierowcy od nas?
Nie, nie. Ale też słuchacz o oryginalnym dosyćniku trzeba przyznać. Psita pisze, a co pan myśli na temat tego systemu, jaki funkcjonuje w Anglii? Można od 18 roku życia prowadzić auto bez prawa jazdy w towarzystwie osoby, która ma minimum 5 lat prawo jazdy, ale tylko po drogach lokalnych, po drogach miejskich, gminnych, osiedlowych. Auto ze znakiem P. Więc uczysz się w praktyce tylko z kimś, kto cię kontroluje za tym.
Jestem za tym. Mhm. Jestem za tym, dlatego że nikt tak fajnie nie nauczy jak ojciec. Mhm. Czy matka dobrze jeżdżąca też samochodem.
Bo ale, też wtedy jest zupełnie, ojciec, inne, no. też jest zupełnie inne podejście wtedy, bo aha. egzaminator no to traktuje cię jako, no może to zabrzmi brutalnie, ale trochę jak numer statystyczny.
Ja
tak? Nie znacie. Nie. Oczywiście no, zależy, znaczy powinno mu w teorii zależeć na tym, żebyś się wyszkolił na dobrego kierowcę, ale ojcu, matce zawsze będzie zależeć bardziej.
Ale wiecie co wam powiem a propos, ja już teraz mam wnuki, które robią być powinny prawo jazdy. I kiedy powiedziałem, chłopaki, dobra, jedziemy do lasu, mamy tam kawałek drogi pustej zupełnie, mojego sąsiada, prywatna droga w ogóle, pojeździmy sobie. A widzicie, tak po cholerę. Ja mówię, jak to? A po cholerę mi prawo jazdy. I słuchajcie, 30% spadła ilość ludzi, którzy walczą o prawo jazdy. Bo młodzi nie chcą. Kiedyś dla mnie samochód to było wszystko. Radość, szybkość, możliwość, wolność, którą daje. Możliwość imponowania dziewczynom, że rany Julek tu dziewczyny
przyjeżdża. A wyrwałeś jakieś dziewczyny na samochód?
No ja.
Żeby to raz?
No pięknie. Słuchaj,
ale nie, na motor bardziej.
Na motor bardziej, tak.
I wiesz na co, na jawy ogara.
Ja bym cię jeszcze zapytał tak w miarę w kilku słowach, ale to też jest fajny temat, jeszcze pod koniec poruszymy. Ty myślisz, że w Warszawie, no bo jesteś z Warszawy, wsiągłeś w tą kankę miejską, znasz to miasto od podszewki też, jeżeli chodzi o ruch. Komunikacja miejska według ciebie jest już dzisiaj na tyle dobra, że na przykład w godzinach szczytu odradzałbyś poruszanie się po mieście samochodem?
Ja jeżdżę samochodem w godzinach szczytu, dlatego że no, czasami są takie... Ja jestem człowiek szalenie żywotny i muszę zmieniać miejsce raz. Mhm. Musiałbym jeździć taksówkami. To by mnie kosztowało majątek.
Ale wiesz, no. jak ktoś ma taką pracę, że gdzieś, nie wiem, jedzie do biura,
to lepiej 8-16,
nie, mieszka w Warszawie, niedaleko, no to mi się wydaje, że tak. czy to metro coraz bardziej tak rozbudowywane, tramwaje, autobusy,
tak
wiadomo, też to gdzieś tam autobusy z tych korków kupią, ale moim zdaniem to wygląda całkiem nieźle, jeżeli chodzi
to
o
to wam coś powiem prywatnie jeszcze i osobiście. Macie przed sobą jasną przyszłość. radosną przyszłość.
No słuchaj, jak był film z Martin McFlyem, Powrót do przeszłości, to w tym roku już powinniśmy na dywanach latać.
Ale tak? Prawie, że, bo słuchaj, ja przekroczyłem granicę już senioralną i mam za darmo bilet na komunikację miejską. Mhm. To jest coś fantastycznego, nie musisz zastanawiać. Autobus, tramwaj, metro, wsiadasz i jedziesz. I życzę wam, żebyście doczekali takiego czasu i żebyście, kurde, mol przepisy nie zmieniły.
A powiedz mi, jak opowiadałeś, jak wyglądał samochód te 60 lat temu, jak widzisz, jak wygląda teraz, jak twoim zdaniem samochód będzie wyglądał za 20-30 lat?
Dobra, ja ci odpowiem. Ja ostatnio kupiłem...
Ja przepraszam, tylko ci przerwę w wodku. Piotr Żyła wygrał zawody Pucharu Świata na lotach narciarskich badminton. Drugi raz w karierze wygrywa zawody Pucharu Świata Piotr Żyła i to jest w ogóle pierwsze jego podium w tym sezonie. No i od razu na mamucie, tak? Piękny występ Piotra Żyły.
Kubacki nie masz jeszcze.
Kubacki piąty, no mam, no już jak wygrał to wszyscy. Kubacki piąty, siódmy Kamil Stoch, reszta Polaków tam troszeczkę niżej, 24 wolny, 30 Olek Zniszczał, ale Piotr Żyła
wygrał. Ale rewelacja, trzech Polaków w dziesiątce.
Pięknie, a pięciu w 30.
Bo ja za tego do Leżala trzymał kciuki, bo sobie myślę tak.
Bo Czechów lubisz pewnie,
nie? Nie, tylko jak odszedł Gwiazdor, Horngacher, to sobie myślę tak, no ten, wiesz, siedział z boku i czekał na to, żeby mógł zabłysnąć. Chciałbym, żeby mu się udało.
Piękna
no,
historia, tak.
Fantastycznie.
Piotr Żyła przed Tymim Zajcem i Szczepanem Kraftem, więc piękna sobota, piękną sobotę mamy,
pięknie,
no. Mamy zrobione.
0,3 punkta.
0,3 punkta, tak. Więc,
a drugi był kto, przepraszam?
Drugi Tymi Zajc, Słoweniec, a trzeci Szczepan Kraft. No i to awans przecież, bo po pierwszej serii Żyła był trzeci, więc poprawił się jeszcze w drugiej serii i super.
Wiecie, co się chciałoby zakrzyknąć?
No.
Tak jak wasze radio ma tytuł. No i weszło.
No i weszło, dokładnie, weszło. Natomiast ja jeszcze się chciałem o jedną rzecz zapytać, jak masz na przykład, wracając do tych samochodów jednak cały czas, taką zimę jak teraz, gdzie umówmy się, jest to najlżejsza zima. Ja nie będę się ciebie pytał o twoje wspomnienia z zimy, bo wiadomo, że kiedyś to, co się dzieje teraz, to była wczesna, delikatna jesień, a nie zima.
I wiosna.
Ale wymieniałbyś opony w ogóle, czy nie?
Słuchajcie, więc tak, ja ze względu na to, że ja mam kilka samochodów.
Wymieniłeś na przykład? Na zimowe?
Znaczy w jednym tak, swoim i mam go, tak go trzymam.
Takim, którym jeździsz?
I nim jeżdżę na stałe. Natomiast w dwóch nie wymieniłem. A jeden to jest w ogóle zabytkowy, więc to jest inna sprawa zupełnie. Bo powiem wam, że powinno się w gruncie rzeczy wymieniać ze względu nie tylko, że jest śnieg, czy ze względu na temperaturę, dlatego że letnie opony twardnieją nawet przy plus 3, 4, 5 powinno się wymieniać. Ja to sobie mogę pozwolić na to, że odstawię te auta, nimi nie jeżdżę, ale generalnie rzecz biorąc, to kusi ludzi, żeby nie wymieniać, bo to jest sprawa kosztu. Zmieni się to. No.
A jak właśnie z tymi samochodami za 20 lat, 30, jak ty je widzisz?
To trudno przewidzieć. Jedno powiem wam. Miałem łódkę kiedyś, której poszła Zetka, wiecie, to jest Zetka, tam te tryby popękały, przyszedł na śrubę, przyszedł do mnie znajomy i mówi, ty, zamienisz się? Ja mówię, za co? To, daj mi tę łódkę, ja ją sobie naprawię, ja tobie dam mojego szwagra, mojego teścia, Fiata Uno. I tak za darmo tego, żeśmy machnią zrobili. Ja mam Uno, który ma 46 tysięcy przejechane. I to jest taki powrót do przeszłości. Teraz tak, postaw sobie to Uno i postaw sobie taką Toyotę, która jest napchana takimi różnymi tymi, czy jakieś inne auto tam, prawda? To widzisz te różnice. To jest przepaść. W którym kierunku pójdzie? Cholera jasna wie. Ja się boję jednej rzeczy, że cały rozwój, o Jezu, i tu państwo zepsuje źle, cały rozwój technologiczny świata napędza najbardziej konflikt. Jakikolwiek. Wojenny, gospodarczy, taki. O. Co z tego konfliktu wyjdzie? Tego nie wiemy.
Musisz zrobić tak, mamy niecałe dwie minuty, to teraz, żeby zakończyć jednak pozytywnie, to jakiś dykteryjka, anegdota.
O kurde, one przychodzą na ambasadę tak nagle, no nie stąd, nic o wam. A, to wam powiem o jedną fajną rzecz. Mianowicie, kiedyś byłem w szkółce, Sobiesława Zasady. Myśmy mieli taki dziennikarski klub, bo to robi dziennikarz, chyba ciągle dalej jest, i robiliśmy rajdy. Kiedyś Sobiesław powiedział, że chodźcie, zobaczymy, kto z was ma jaki talent. No i ja siadłem z Sobkiem, Fiat 125, jedziemy, wchodzimy w zakręt pod Krakowem, wiesz, przyjeżdżamy, no ja tu taki napalony. I ja mówię do mnie tak, proszę pana, pan ma, naprawdę świetnie pan jeździ za mną. Fantastycznie, bardzo ładnie tu biegi, tu wszystko, ale z pana nigdy nie będzie dobrego rajdowca. Ja wiem dlaczego, bo jak pan wchodzi w zakręt, to pan wcale nie myśli o tym, jak go mądrze pokonać, tylko co będzie, jak pan spadnie w przepaść. Że tego, że pana zroluje tamto, i czy pan przeżyje. Bo dobry kierowca rajdowy myśli o technologii, mądrej technologii przekonywania zakrętów, a pan myśli o tym, co się stanie i jak pan jest, jak się pan tak boi, to pan nigdy nie jest w stanie tego opanować. I to jest sprawa pewnej psychiki. Tego się nauczyłem od Sobiesława Zasady, który jest wielkim człowiekiem.
Czyli trzeba być po prostu pewnym swoich możliwości, pewnym tego, że się
ale
uda.
Uważaj, bo to jest niebezpieczne.
Ale niezbyt pewnym, nie. Oczywiście. Trzeba być pewnym, ale
codziennej drogi trzeba
i takie pokora. Takie przykłady jak Robert Kubica i Piotr Żyła, który dzisiaj wygrał, wspominamy zawody.
Fantastyczna sobota nas czeka.
Nas inspirować. Włodzimierz Ziętarski.
Słuchajcie, jutro obejrzyjcie sobie tych Żużlowców.
Tak.
Bo jutro w drugiej 18.30 chłopaki.
Zapraszam. Dziękujemy ci.
Jaka to melodia.
Miłej soboty, Włodek.
Pozdrawiam was. Chłopaki, trzymajcie. Tak. Wasze radio jest genialne. Tytuł macie fantastyczny, tylko za mało używacie.
Daniel Ciechański.
Weszło.
Dziękuję bardzo. Weszło.
Wojciech Piela. 3, 2, 1. Cześć. Weszło.